Holmes, noszący koronę beczki, powiedział mi, gdy pewnego ranka stałem w naszym oknie wykuszowym, patrząc w dół ulicy. Nadchodzi szaleniec. Wydaje się dość smutne, że jego krewni pozwalają mu wyjść samemu. Mój przyjaciel leniwie wstał z fotela i stanął z rękami w kieszeniach szlafroka, patrząc mi przez ramię. Był jasny, rześki lutowy poranek, a śnieg z poprzedniego dnia wciąż leżał głęboko na ziemi, mieniąc się jasno w zimowym słońcu. Wzdłuż środka Baker Street został zaorany w brązową, kruszącą się wstęgę przez ruch uliczny. Ale po obu stronach, na spiętrzonych krawędziach chodników, wciąż leżał tak biały, jak wtedy, gdy spadł. Szara nawierzchnia została oczyszczona i odgarnięta, ale nadal była niebezpiecznie śliska, przez co było mniej pasażerów niż zwykle. W istocie, od strony stacji Metropolitan nikt nie nadjeżdżał, co uratowało samotnego dżentelmena, którego ekscentryczne zachowanie zwróciło moją uwagę. Był to mężczyzna około 50 lat, wysoki, otyły i imponujący, o potężnej, mocno zaznaczonej twarzy i dominującej sylwetce. Ubrany był w ponury, lecz bogaty styl, w czarny surdut, lśniący kapelusz, schludne brązowe aligatory i dobrze skrojone perłowo-szare spodnie. Jednak jego ruchy stanowiły absurdalny kontrast z dostojnością jego stroju i rysów twarzy, gdyż biegł szybko od czasu do czasu lekko podrygując, jak zmęczony człowiek, który nie przywykł do forsowania nóg. Biegnąc, poruszał rękami w górę i w dół, kręcił głową i wykrzywiał twarz w najbardziej niezwykłych grymasach. Co mu, u licha, jest? Zapytałem. Patrzy na numery domów. Myślę, że idzie tutaj, powiedział Holmes, pocierając ręce. Tutaj? Tak, raczej myślę, że idzie na konsultację lekarską. Chyba rozpoznaje jego objawy. Ha! Nie mówiłem ci? Gdy to mówił, mężczyzna, sapiąc i dysząc, rzucił się do naszych drzwi i pociągnął za dzwonek, aż cały dom rozbrzmiał brzękiem. Chwilę później był już w naszym pokoju, wciąż sapiąc i gestykulując, ale z tak wpatrzonym w niego spojrzeniem żalu i rozpaczy, że nasze uśmiechy w jednej chwili zmieniły się w przerażenie i litość. Przez chwilę nie mógł wydusić z siebie ani słowa, tylko chwiał się i szarpał za włosy, jak ktoś, kto został doprowadzony do ostateczności. Nagle, zrywając się na równe nogi, uderzył głową o ścianę z taką siłą, że obaj rzuciliśmy się na niego i pociągnęliśmy na środek pokoju. Sherlock Holmes posadził go na fotelu i siedząc obok, poklepał go po dłoni i rozmawiał z nim tym łagodnym, kojącym tonem, którego tak dobrze znał. Przyszedłeś do mnie, żeby opowiedzieć swoją historię, prawda? Powiedział. Jesteś zmęczony pośpiechem. Proszę, poczekaj, aż dojdziesz do siebie, a wtedy z przyjemnością zajmę się każdym drobnym problemem, który mi przedstawisz. Mężczyzna siedział przez minutę lub dłużej z unoszącą się piersią, walcząc z emocjami. Potem przesunął chusteczką po czole, zacisnął usta i zwrócił twarz w naszą stronę. Z pewnością uznasz mnie za szalonego, powiedział. Widzę, że miałeś spore kłopoty, odpowiedział Holmes. Bóg mi świadkiem. Kłopot, który wystarczy, by zaćmić mój rozum, tak nagły i tak straszny. Publiczna hańba. Mógłbym się z nim spotkać, choć jestem człowiekiem, którego charakter nie nosi jeszcze skazy. Prywatne cierpienie również jest udziałem każdego człowieka, ale te dwa, zestawione razem i w tak przerażającej formie, wystarczyły, by wstrząsnąć moją duszą. Poza tym nie jestem sam. Najszlachetniejsi w kraju mogą cierpieć, chyba że znajdzie się jakieś wyjście z tej strasznej sprawy. Proszę, uspokój się, panie, powiedział Holmes i pozwól mi jasno przedstawić, kim jesteś i co cię spotkało. Moje nazwisko, odpowiedział nasz gość, prawdopodobnie jest ci znane. Jestem Alexander Holder z firmy bankowej Holder & Stevenson przy Fred Needle Street. Nazwisko to było nam dobrze znane jako nazwisko starszego wspólnika w drugim co do wielkości prywatnym koncernie bankowym w Londynie. Co takiego mogło się stać, że jeden z najwybitniejszych obywateli Londynu znalazł się w tak żałosnej sytuacji? Czekaliśmy z całą ciekawością, aż z kolejnym wysiłkiem zebrał się w sobie, by opowiedzieć swoją historię. Czuję, że czas jest cenny, powiedział. Dlatego pospieszyłem tutaj, gdy inspektor policji zasugerował, abym zapewnił pańską współpracę. Dojechałem metrem na Baker Street i stamtąd pospieszyłem pieszo, bo taksówki wolno poruszają się po tym śniegu. Dlatego byłem tak zdyszany, bo jestem człowiekiem, który mało się rusza. Czuję się już lepiej i przedstawię panu fakty tak krótko, a zarazem tak jasno, jak tylko potrafię. Oczywiście dobrze pan wie, że w dobrze prosperującym biznesie bankowym równie wiele zależy od tego, czy uda nam się znaleźć opłacalne inwestycje dla naszych funduszy, jak i od zwiększenia naszych kontaktów i liczby deponentów. Jednym z naszych najbardziej lukratywnych sposobów inwestowania pieniędzy są pożyczki, których zabezpieczenie jest niepodważalne. W ciągu ostatnich kilku lat wiele zrobiliśmy w tym kierunku i wielu szlacheckim rodzinom udzieliliśmy dużych zaliczek pod zastaw ich obrazów, bibliotek czy talerzy. Wczoraj rano siedziałem w swoim biurze w banku, gdy przyniesiono mi kartę. Jeden z urzędników zaatakował mnie. Wzdrygnąłem się, gdy zobaczyłem to nazwisko, bo nie było to nazwisko nikogo innego, jak, cóż, może nawet dla ciebie, lepiej nie mówić nic więcej, niż to, że to nazwisko jest powszechnie znane na całym świecie, jedno z najszlachetniejszych, najznamienitszych i najbardziej wzniosłych nazwisk w Anglii. Byłem przytłoczony zaszczytem i próbowałem to powiedzieć, gdy wszedł, ale on natychmiast rzucił się w wir interesów z miną człowieka, który chce szybko załatwić nieprzyjemne zadanie. Panie posiadaczu, powiedział, zostałem poinformowany, że ma pan w zwyczaju udzielać pożyczek. Firma robi to, gdy zabezpieczenie jest dobre, odpowiedziałem. Jest dla mnie absolutnie niezbędne, powiedział, abym natychmiast otrzymał 50 tysięcy. Mógłbym oczywiście pożyczyć tak niewielką sumę dziesięciokrotnie więcej od moich przyjaciół, ale znacznie wolę potraktować to jako sprawę biznesową i sam ją załatwić. W mojej sytuacji łatwo zrozumieć, że nierozsądnie jest zaciągać zobowiązania. Jak długo, czy mogę? Zapytaj, czy chcesz tę sumę? Zapytałem. W przyszły poniedziałek jestem winien znaczną sumę i wtedy z pewnością spłacę to, co zaliczysz z wszelkimi odsetkami, jakie uznasz za słuszne, ale bardzo mi zależy, aby pieniądze zostały wypłacone natychmiast. Z chęcią udzielę ci zaliczki bez dalszych negocjacji z własnej kieszeni, powiedziałem. Gdyby nie to, że obciążenie byłoby znacznie większe, niż mogłaby udźwignąć. Jeśli natomiast mam to zrobić w imieniu firmy, to niesprawiedliwość wobec mojego wspólnika, muszę nalegać, aby nawet w twoim przypadku podjęto wszelkie środki ostrożności, typowe dla biznesu. Wolałbym, żeby tak było, powiedział, unosząc kwadratową, czarną skrzyneczkę z Maroka, którą położył obok krzesła. Z pewnością słyszałeś o koronie beczkowej. Jedna z najcenniejszych publicznych rzeczy imperium, powiedziałem. Dokładnie. Otworzył skrzynkę i tam, zatopiona w miękkim, aksamitnym, cielistym welwecie, leżała wspaniała biżuteria, którą wymienił. Jest 39 ogromnych beczek, powiedział, a cena złota, pościg jest nieobliczalny. Najniższa wycena wyceniłaby koronę na dwukrotność sumy, której zażądałem. Jestem gotów zostawić ją u pana jako zabezpieczenie. Wziąłem cenną szkatułkę w swoje ręce i z pewnym zakłopotaniem spojrzałem z niej na mojego znamienitego klienta. Wątpisz w jej wartość? Zapytał. Absolutnie nie. Wątpię jedynie, czy słusznie ją zostawiłem. Może pan być o to spokojny. Nie śniłbym o tym, gdybym nie był absolutnie pewien, że będę mógł ją odzyskać w ciągu 4 dni. To czysta formalność. Czy zabezpieczenie jest wystarczające? Wystarczające. Rozumie pan, panie Holder, że daje panu mocny dowód zaufania, jakim pana darzę, opartego na wszystkim, co o panu słyszałem. Liczę na pana nie tylko za dyskrecję i powstrzymanie się od wszelkich plotek na ten temat, ale przede wszystkim za wszelką cenę, aby chronić tę koronę, bo nie muszę mówić, że gdyby stała się jej jakakolwiek szkoda, doszłoby do wielkiego publicznego skandalu. Każda jej szkoda byłaby niemal tak samo, równie poważna, jak jej całkowita strata, bo nie ma na świecie beczek, które by dorównywały tym, a ich zastąpienie byłoby niemożliwe. Zostawiam ją jednak panu z pełnym zaufaniem i osobiście się po nią zgłoszę w poniedziałek rano. Widząc, że mój klient chce już wyjść, nie powiedziałem nic więcej. Wezwałem jednak kasjera i kazałem mu zapłacić ponad 50 tysięcy funtów. Kiedy jednak zostałem sam, z cenną szkatułką leżącą przede mną na stole, nie mogłem powstrzymać się od myśli o ogromnej odpowiedzialności, jaką na mnie nakładała. Nie ulegało wątpliwości, że jako własność narodowa, gdyby przydarzyło się jej jakieś nieszczęście, wybuchłby straszliwy skandal. Żałowałem już, że zgodziłem się ją przejąć. Było jednak za późno, by teraz zmienić sytuację, więc zamknąłem ją w moim prywatnym sejfie i wróciłem do pracy. Wieczorem poczułem, że zostawienie tak cennej rzeczy w biurze byłoby nierozsądne. Sejfy bankowe były już wcześniej sforsowane, więc dlaczego mój miałby nie być? Jeśli tak, to w jak strasznej sytuacji bym się znalazł? Postanowiłem zatem, że przez kilka następnych dni będę nosił ze sobą tę szkatułkę, aby nigdy nie była poza moim zasięgiem. Z tym zamiarem wezwałem taksówkę i pojechałem do mojego domu w Streatham, zabierając ze sobą klejnot. Nie odetchnąłem z ulgą, dopóki nie zaniosłem go na górę i nie zamknąłem w komodzie w mojej garderobie. A teraz kilka słów o mojej służbie, panie Holmes, ponieważ chciałbym, aby pan dokładnie zrozumiał sytuację. Mój narzeczony i mój paś śpią poza domem i mogą zostać całkowicie zwolnieni. Mam trzy służące, które pracują u mnie od wielu lat i których absolutna niezawodność jest całkowicie poza podejrzeniem. Kolejna, Lucy P., druga służąca, pracuje u mnie dopiero od kilku miesięcy. Miała jednak doskonały charakter i zawsze dawała mi satysfakcję. To bardzo ładna dziewczyna i przyciągała adoratorów, którzy od czasu do czasu się tu pojawiali. To jedyna wada, jaką u niej znaleźliśmy, ale uważamy ją za bardzo dobrą dziewczynę pod każdym względem. Tyle o służbie. Moja rodzina jest tak mała, że nie zajmie mi dużo czasu, aby to opisać. Jestem wdowcem i mam jedynego syna, Artura. Był dla mnie rozczarowaniem, panie Holmes. Bolesnym rozczarowaniem. Nie mam wątpliwości, że sam jestem sobie winien. Ludzie mówią mi, że go rozpieszczałem. Bardzo prawdopodobne, że tak było. Kiedy moja droga żona umarła, czułem, że był wszystkim, co miałem do kochania. Nie mogłem znieść widoku, jak uśmiech znika z jego twarzy, choćby na chwilę. Nigdy nie odmówiłem mu żadnego życzenia. Może byłoby lepiej dla nas obojga, gdybym był bardziej surowy, ale miałem to na myśli. Naturalnie miałem zamiar, aby to on zastąpił mnie w interesach. Ale nie miał skłonności do interesów. Był dziki, kapryśny i, prawdę mówiąc, nie mogłem mu zaufać w zarządzaniu dużymi sumami pieniędzy. W młodości został członkiem arystokratycznego klubu i tam, obdarzając się czarującymi manierami, wkrótce stał się bliskim przyjacielem wielu mężczyzn z dużymi portfelami i kosztownymi nawykami. Nauczył się grać ostro w karty i trwonić pieniądze na targu, aż znów musiał przyjść do mnie i błagać o zaliczkę na poczet pensji, aby mógł uregulować swoje honorowe długi. Niejednokrotnie próbował wyrwać się z niebezpiecznego towarzystwa, w którym się obracał, ale za każdym razem wpływ jego przyjaciela, Sir George'a Burnwella, wystarczał, by go do niego z powrotem wciągnąć. I rzeczywiście, nie mogłem się dziwić, że taki człowiek jak Sir George Burnwell zyskał na niego wpływ, bo często zapraszał go do mojego domu i z trudem mogłem się oprzeć fascynacji jego manierą. Jest starszy od Artura, człowiekiem światowym po czubki palców, który był wszędzie, widział wszystko, błyskotliwym mówcą i człowiekiem o wielkiej urodzie. A jednak, gdy myślę o nim z zimną krwią, z dala od blasku jego obecności, jestem przekonana, po jego cynicznej mowie i spojrzeniu, które dostrzegłam w jego oczach, że jest to ktoś, komu należy głęboko nie ufać. Tak myślę i tak samo myśli moja mała Mary, która ma kobiecą bystrość charakteru, a teraz jest tylko ona do opisania. Jest moją siostrzenicą. Ale kiedy mój brat zmarł 5 lat temu i zostawił ją samą na świecie, adoptowałam ją i od tamtej pory patrzę na nią jak na córkę. Jest promykiem słońca w moim domu. Słodka, kochająca, piękna i wspaniała gospodyni i gospodyni, a jednocześnie tak czuła, cicha i łagodna, jak tylko kobieta może być. Jest moją prawą ręką. Nie wiem, co mogłabym bez niej zrobić. Tylko w jednej sprawie sprzeciwiła się moim życzeniom. Dwukrotnie mój syn prosił ją o rękę, bo kocha ją wiernie, ale za każdym razem mu odmawiała. Myślę, że gdyby ktokolwiek mógł go naprowadzić na właściwą drogę, to byłaby to ona, a jego małżeństwo mogłoby odmienić całe jego życie. Ale teraz, niestety, jest za późno. Na zawsze za późno. Panie Holmes, zna pan ludzi, którzy mieszkają pod moim dachem i będę kontynuował moją żałosną historię. Kiedy tamtego wieczoru po kolacji piliśmy kawę w salonie, opowiedziałem Arturowi i Mary o swoim doświadczeniu i o cennym skarbie, który mieliśmy pod naszym dachem, pomijając jedynie imię mojej klientki. Lucy P., która wniosła kawę, z pewnością wyszła z pokoju, ale nie mogę przysiąc, że drzwi były zamknięte. Mary i Artur byli bardzo zainteresowani i chcieli zobaczyć słynną koronę, ale pomyślałem, że lepiej jej nie ruszać. Gdzie ją położyłeś? Zapytał Artur. W moim własnym komodzie. Cóż, mam nadzieję, że dom nie zostanie włamany w nocy, powiedział. Jest zamknięte, odpowiedziałem. Och, każdy stary klucz będzie pasował do tej komody. Kiedy byłem dzieckiem, sam otwierałem je kluczem od schowka w skrytce. Często mówił w tak dziki sposób, że niewiele rozumiałem z tego, co powiedział. Jednak tej nocy poszedł za mną do mojego pokoju z bardzo poważną miną. Słuchaj, tato, powiedział, spuszczając wzrok. Czy możesz mi dać 200 funtów? Nie, nie mogę, odpowiedziałem ostro. Byłem dla ciebie zbyt hojny w sprawach finansowych. Byłeś bardzo miły, powiedział. Ale muszę mieć te pieniądze, bo inaczej nigdy więcej nie pokażę się w klubie. I bardzo dobrze, zawołałem. Tak, ale nie chcesz, żebym zostawił je zhańbionemu człowiekowi, powiedział. Nie mogłem znieść tej hańby. Muszę jakoś zdobyć pieniądze, a jeśli mi ich nie dasz, to muszę spróbować innych sposobów. Byłem bardzo zły, bo to było już trzecie żądanie w tym miesiącu. Nie dostaniesz ode mnie ani grosza, zawołałem, na co on się skłonił i wyszedł z pokoju bez słowa. Kiedy wyszedł, otworzyłem komodę, upewniłem się, że mój skarb jest bezpieczny i zamknąłem ją z powrotem. Potem zacząłem chodzić po domu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest bezpieczne, obowiązek, który zazwyczaj zostawiam Mary, ale uznałem, że dobrze będzie samemu wykonać tej nocy. Schodząc po schodach, zobaczyłem samą Mary w bocznym oknie w holu, które zamknęła i zatrzasnęła, gdy podszedłem. Powiedz mi, tato, powiedziała, patrząc, jak mi się zdawało, nieco zaniepokojona. Dałeś Lucy pokojówce pozwolenie na wyjście dziś wieczorem? Zdecydowanie nie. Weszła właśnie tylnymi drzwiami. Nie mam wątpliwości, że poszła do bocznej furtki tylko po to, żeby się z kimś zobaczyć, ale myślę, że to nie jest bezpieczne i powinno zostać zamknięte. Musisz z nią porozmawiać rano, albo ja to zrobię, jeśli wolisz. Jesteś pewien, że wszystko jest pozamykane? Całkiem pewne, tato. Dobranoc. Pocałowałem ją i poszedłem do sypialni, gdzie wkrótce zasnąłem. Staram się powiedzieć panu wszystko, panie Holmes, co może mieć jakiekolwiek znaczenie dla sprawy, ale proszę, niech pan mnie zapyta o każdą kwestię, której nie wyjaśnię. Wręcz przeciwnie, pańskie oświadczenie jest wyjątkowo jasne. Dochodzę teraz do części mojej opowieści, w której chciałbym być szczególnie jasny. Nie mam mocnego snu, a niepokój w moim umyśle niewątpliwie sprawiał, że sen ten był jeszcze słabszy niż zwykle. Około drugiej w nocy obudził mnie jakiś dźwięk w domu. Ucichł. Byłem całkowicie rozbudzony, ale pozostawił po sobie wrażenie, jakby gdzieś delikatnie zamknęło się okno. Leżałem, nasłuchując na wszystkie możliwe sposoby. Nagle, ku mojemu przerażeniu, usłyszałem wyraźny, cichy odgłos kroków w sąsiednim pokoju. Wyślizgnąłem się z łóżka, cały drżący ze strachu, i wyjrzałem zza drzwi garderoby. Artur! Krzyknąłem, ty łotrze, złodzieju, jak śmiesz dotykać tej korony? Gaz był w połowie pusty, tak jak go zostawiłem, a mój nieszczęsny chłopiec, ubrany tylko w koszulę i spodnie, stał przy świetle, trzymając koronę w dłoniach. Wyglądało na to, że szarpie nią albo zgina ją z całej siły. Na mój krzyk upuścił ją z uścisku i zbladł jak śmierć. Chwyciłem ją i przyjrzałem się jej. Brakowało jednego ze złotych rogów, w których tkwiły trzy lufy. Ty blakard, krzyknąłem, tracąc panowanie nad sobą z wściekłości. Zniszczyłeś to. Zhańbiłeś mnie na zawsze. Gdzie są klejnoty, które ukradłeś? Ukradłeś, krzyknął. Tak, złodzieju, ryknąłem, potrząsając go za ramię. Nie brakuje niczego, nie może być niczego, powiedział. Brakuje trzech i wiesz, gdzie są. Czy mam cię nazwać kłamcą, a także złodziejem? Czy nie widziałem, jak próbujesz oderwać kolejny kawałek? Wyzwałeś mnie już wystarczająco, powiedział. Nie zniosę tego dłużej. Nie powiem ani słowa o tej sprawie, skoro postanowiłeś mnie obrazić. Rano opuszczę twój dom i pójdę własną drogą. Zostawisz go w imieniu policji, krzyknąłem, na wpół oszalały z żalu i wściekłości. Każę zbadać tę sprawę do końca. Niczego się ode mnie nie dowiesz, powiedział z pasją, jakiej nie przypuszczałbym, że jest w jego naturze. Jeśli zdecydujesz się wezwać policję, niech znajdą to, co może. W tym momencie cały dom zawrzał, bo podniosłem głos w gniewie. Mary pierwsza wbiegła do mojego pokoju i na widok korony i twarzy Artura przeczytała całą historię, po czym z krzykiem padła bezwładnie na ziemię. Wysłałem pokojówkę po policję i natychmiast powierzyłem im śledztwo. Kiedy inspektor i konstebel weszli do domu, Artur, który stał ponuro z założonymi rękami, zapytał mnie, czy zamierzam oskarżyć go o kradzież. Odpowiedziałem, że przestała to być sprawa prywatna, a stała się sprawą publiczną, ponieważ zniszczona korona jest własnością narodu. Byłem zdecydowany, aby prawo miało swoje zdanie we wszystkim. Przynajmniej powiedział, nie każesz mnie od razu aresztować. Byłoby to zarówno dla ciebie, jak i dla mnie korzystne, gdybym mógł wyjść z domu na 5 minut. Żebyście mogli uciec, albo może żebyście mogli ukryć to, co ukradliście, powiedziałem. A potem, zdając sobie sprawę z okropnej sytuacji, w jakiej się znalazłem, błagałem go, aby pamiętał, że stawką jest nie tylko mój honor, ale honor kogoś o wiele potężniejszego ode mnie i że grozi wywołaniem skandalu, który wstrząśnie narodem. Mógłby temu zapobiec, gdyby tylko powiedział mi, co zrobił z 3 brakującymi kamieniami. Równie dobrze możesz stawić czoła sprawie, powiedziałem, zostałeś złapany na gorącym uczynku i żadne przyznanie się nie uczyniłoby twojej winy bardziej haniebną. Jeśli tylko dokonasz takiego zadośćuczynienia, jakie jest w twojej mocy, mówiąc nam, gdzie są beczki, wszystko zostanie wybaczone i zapomniane. Zachowaj swoje przebaczenie dla tych, którzy o nie proszą, odpowiedział, odwracając się ode mnie z szyderstwem. Widziałem, że był zbyt zatwardziały, by jakiekolwiek moje słowa mogły na niego wpłynąć. Był tylko jeden sposób. Zawołałem inspektora i aresztowałem go. Natychmiast przeszukano nie tylko jego osobę, ale także jego pokój i każdą część domu, gdzie mógł ukryć klejnoty, ale nie znaleziono po nich śladu. Nieszczęsny chłopiec nie otworzył też swoich ust dla wszystkich naszych perswazji i gróźb. Dziś rano został przeniesiony do celi, a ja, po dopełnieniu wszystkich policyjnych formalności, przybyłem do ciebie, aby błagać cię o wykorzystanie twoich umiejętności w rozwikłaniu sprawy. Policja otwarcie przyznała, że obecnie nic nie może z tego zrobić. Możesz ponieść wszelkie koszty, jakie uznasz za konieczne. Zaoferowałem już nagrodę w wysokości 1000 funtów. Boże, co mam zrobić? Straciłem honor, klejnoty i syna w ciągu jednej nocy. Och, co mam zrobić? Położył dłonie po obu stronach głowy i kołysał się w przód i w tył, monotonnie mówiąc jak dziecko, którego żal nie mieści się w słowach. Sherlock Holmes siedział w milczeniu przez kilka minut, ze zmarszczonymi brwiami i wzrokiem wbitym w ogień. Czy przyjmujesz często gości? Zapytał. Nikt nie uratował mojego partnera z rodziną i okazjonalnym przyjacielem Artura. Sir George Bernwell był tam ostatnio kilka razy, ale chyba nikt inny. Czy często wychodzisz do towarzystwa? Artur, tak. Mary i ja zostajemy w domu. Kiedy żadne z nas się tym nie przejmuje, to nietypowe u młodej dziewczyny. Jest cicha. Poza tym nie jest już taka młoda. Ma 4 lata i 20. Ta sprawa, z tego, co mówisz, wydaje się być dla niej również szokiem. Straszne. Jest jeszcze bardziej poruszona niż ja. Żadne z was nie ma wątpliwości co do winy waszego syna. Jak możemy mieć, skoro widziałam go na własne oczy z koroną w dłoniach? Nie uważam tego za niezbity dowód. Czy reszta korony była w ogóle uszkodzona? Tak, była skręcona. Nie sądzisz więc, że mógł próbować ją wyprostować? Niech cię Bóg błogosławi. Robiłaś, co mogłaś dla niego i dla mnie, ale to zbyt trudne zadanie. Co on tam w ogóle robił? Jeśli jego intencje były niewinne, dlaczego tego nie powiedział? Właśnie. A jeśli był winny, dlaczego nie wymyślił kłamstwa? Jego milczenie wydaje mi się działać na dwa fronty. W tej sprawie jest kilka osobliwych punktów. Co policja sądziła o hałasie, który wyrwał cię ze snu? Uznali, że mogło to być spowodowane zamknięciem drzwi sypialni Artura. Prawdopodobna historia, jakby człowiek z zamiarem popełnienia przestępstwa zatrzasnął drzwi, żeby obudzić domowników. Co powiedzieli zatem o zniknięciu tych klejnotów? Nadal sondują deski i badają meble w nadziei na ich znalezienie. Czy pomyśleli o zajrzeniu na zewnątrz domu? Tak, wykazali się niezwykłą energią. Cały ogród został już dokładnie zbadany. A teraz, drogi panie, powiedział Holmes, czy nie jest dla pana teraz oczywiste, że ta sprawa naprawdę sięga o wiele głębiej, niż pan lub policja bylibyście skłonni początkowo sądzić? Wydawało się panu, że to prosta sprawa. Dla mnie wydaje się niezwykle skomplikowana. Zastanów się, co obejmuje twoja teoria. Zakłada pan, że pański syn zszedł z łóżka, z wielkim ryzykiem udał się do pańskiej garderoby, otworzył pańskie biurko, wyjął koronę, odłamał, siłą, niewielką jej część, poszedł w inne miejsce, ukrył trzy klejnoty spośród 39 z taką zręcznością, że nikt nie mógł ich znaleźć, a następnie wrócił z pozostałymi 36 do pokoju, w którym naraził się na największe niebezpieczeństwo zdemaskowania. Pytam pana teraz, czy taka teoria jest do utrzymania? Ale jaka inna istnieje? Krzyknął bankier z gestem rozpaczy. Skoro jego motywy były niewinne, dlaczego ich nie wyjaśnia? Naszym zadaniem jest to ustalić, odparł Holmes. A teraz, jeśli łaska, panie Holder, wyruszymy razem do Streatham i poświęcimy godzinę na bliższe przyjrzenie się szczegółom. Mój przyjaciel nalegał, abym towarzyszył im w wyprawie, co bardzo chciałem uczynić, ponieważ moja ciekawość i współczucie zostały głęboko poruszone historią, której wysłuchaliśmy. Przyznaję, że wina syna bankiera wydawała mi się tak oczywista, jak tak się stało z jego nieszczęśliwym ojcem. Mimo to miałem tak wielkie zaufanie do osądu Holmesa, że czułem, iż muszą istnieć podstawy do nadziei, skoro nie zadowala go przyjęte wyjaśnienie. Przez całą drogę do południowej dzielnicy prawie się nie odezwał, tylko siedział z brodą opartą na piersi i kapeluszem nasuniętym na oczy, pogrążony w najgłębszej zadumie. Nasz klient najwyraźniej nabrał otuchy dzięki tej małej iskierce nadziei, która mu się ukazała, a nawet wdał się ze mną w luźną pogawędkę o swoich interesach. Krótka podróż pociągiem i jeszcze krótszy spacer doprowadziły nas do Fairbank, skromnej rezydencji wielkiej finansjery. Fairbank był sporym kwadratowym domem z białego kamienia, stojącym nieco z tyłu od drogi. Przed nim, aż do dwóch dużych, żelaznych bram zamykających wejście, ciągnął się podwójny podjazd dla powozów z zasypanym śniegiem trawnikiem. Po prawej stronie znajdował się niewielki, drewniany zagajnik, który prowadził na wąską ścieżkę między dwoma schludnymi żywopłotami, ciągnącymi się od drogi do drzwi kuchennych i tworzącymi wejście dla rzemieślników. Po lewej stronie biegu alejka, która prowadziła do stajni i sama w sobie wcale nie znajdowała się na terenie posiadłości, będąc publiczną, choć rzadko uczęszczaną ulicą. Holmes zostawił nas przy drzwiach i powoli okrążył dom wzdłuż frontu ścieżką dla rzemieślników, a następnie okrążył ogród za domem i wszedł na alejkę prowadzącą do stajni. Był tak długi, że pan Holder i ja weszliśmy do jadalni i czekaliśmy przy kominku, aż wróci. Siedzieliśmy tam w milczeniu, gdy drzwi się otworzyły i weszła młoda dama. Była raczej średniego wzrostu, szczupła, miała ciemne włosy i oczy, które wydawały się ciemniejsze na tle jej absolutnie bladej skóry. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek widział tak śmiertelną bladość na twarzy kobiety. Jej usta również były bezkrwiste, ale oczy zaczerwienione od płaczu. Gdy cicho wkroczyła do pokoju, zaimponowała mi większym poczuciem żalu niż bankier rano i to tym bardziej uderzające, że była ewidentnie kobietą o silnym charakterze, o ogromnej zdolności do samokontroli. Nie zwracając uwagi na moją obecność, podeszła prosto do wujku i musnęła jego głowę słodką, kobiecą pieszczotą. Wydałeś rozkaz uwolnienia Artura, prawda, tato? Zapytała. Nie, nie, moja droga, sprawę trzeba zbadać do końca, ale jestem pewna, że jest niewinny. Wiesz, jakie są kobiece instynkty. Wiem, że nie wyrządził krzywdy i że pożałujesz swojego tak surowego zachowania. Dlaczego więc milczy, skoro jest niewinny? Kto wie? Może dlatego, że był tak wściekły, że go podejrzewasz. Jak mogłabym nie podejrzewać go, skoro widziałam go z koroną w dłoni? Och, ale on tylko ją podniósł, żeby na nią popatrzeć. Och, uwierz mi na słowo, że jest niewinny. Niech ta sprawa ucichnie i nie mów nic więcej. Strasznie jest myśleć o naszym drogim Arturze w więzieniu. Nigdy tego nie zostawię, dopóki klejnoty nie zostaną znalezione. Nigdy, Mary. Twoje uczucie do Artura zaślepia cię na straszne konsekwencje, jakie to dla mnie oznacza. Zamiast wyciszyć sprawę, sprowadziłam dżentelmena z Londynu, żeby zbadał ją głębiej. Ten dżentelmen? Zapytała, odwracając się do mnie. Nie, jego przyjacielu. Chciał, żebyśmy go zostawili w spokoju. Jest teraz na alejce do stajni. Na alejce do stajni. Uniosła ciemne brwi. Czego on tam może się spodziewać? Ach, to chyba on. Ufam, panie, że uda ci się udowodnić to, co czuję na pewno, że mój kuzyn Artur jest niewinny tej zbrodni. W pełni podzielam twoją opinię i ufam, że uda nam się to udowodnić, odparł Holmes, wracając na matę, by strzepnąć śnieg z butów. Myślę, że mam zaszczyt zwracać się do panny Mary Holder. Czy mogę zadać ci jedno lub dwa pytania? Proszę, zrób to, panie, jeśli to pomoże wyjaśnić tę okropną sprawę. Sam nic nie słyszałeś zeszłej nocy. Nic, dopóki mój wujek nie zaczął głośno mówić. Słyszałem to i zszedłem na dół. Poprzedniej nocy zamknąłeś okna i drzwi. Czy zamknąłeś wszystkie okna? Tak. Czy wszystkie były zamknięte dziś rano? Tak. Masz służącą, która ma ukochaną? Myślę, że powiedziałeś do swojej wujkowi zeszłej nocy, powiedziałam, że była u niego. Tak. I to ona czekała w salonie i mogła usłyszeć uwagi wujka o koronie. Rozumiem. Wnioskujesz, że mogła wyjść, żeby powiedzieć o tym ukochanemu i że ta dwójka mogła zaplanować napad. Ale po co te wszystkie niejasne teorie? Krzyknął niecierpliwie bankier, skoro powiedziałem ci, że widziałem Artura z koroną w dłoniach. Poczekaj chwilę, panie Holder. Musimy do tego wrócić. Co do tej dziewczyny, panno Holder, widziała ją pani, jak wracała kuchennymi drzwiami, jak sądzę? Tak, kiedy poszedłem sprawdzić, czy drzwi są zamknięte na noc, spotkałem ją, jak się wślizgiwała. Widziałem też tego mężczyznę w mroku. Znasz go? O tak, to ten zielony chrząszcz, który przynosi nasze warzywa. Nazywa się Francis Prosper. Stał, powiedział Holmes, po lewej stronie drzwi, to znaczy dalej ścieżką, niż jest to konieczne, żeby do nich dotrzeć. Tak, stał. I oto mężczyzna z drewnianą nogą. Coś na kształt strachu zrodziło się w wyrazistych, czarnych oczach młodej damy. Jesteś jak magik, powiedziała. Skąd to wiesz? Uśmiechnęła się, ale na chudej, pełnej zapału twarzy Holmesa nie było uśmiechu w odpowiedzi. Z wielką przyjemnością pójdę teraz na górę, powiedział. Prawdopodobnie będę chciał jeszcze raz obejść dom od zewnątrz. Może lepiej będzie, jeśli zajrzę do dolnych okien, zanim pójdę na górę. Przeszedł szybko od jednego do drugiego, zatrzymując się tylko przy dużym, które wychodziło z sali na alejkę do stajni. Otworzył je i bardzo dokładnie obejrzał parapet przez swoją potężną lupę. Teraz pójdziemy na górę, powiedział w końcu. Gardeczka bankiera była skromnie umeblowanym małym pokojem z szarym dywanem, dużym biurkiem i długim lustrem. Holmes podszedł pierwszy do biurka i uważnie przyjrzał się kłodzie. Którym kluczem je otworzono? Zapytał. To, co sam mój syn wskazał, to szafka w rupieciarni. Masz ją tutaj? To jest na toaletce. Sherlock Holmes wziął ją i otworzył komodę. To zamek bez zamka, powiedział. Nic dziwnego, że cię nie obudził. Ta szkatułka, jak przypuszczam, zawiera koronę. Musimy ją obejrzeć. Otworzył szkatułkę, wyjął diadem i położył go na stole. Był to wspaniały okaz sztuki jubilerskiej, a 36 kamieni było najwspanialszymi, jakie kiedykolwiek widziałem. Z jednej strony korony była krzywa, pęknięta krawędź, gdzie róg z trzema klejnotami został oderwany. A teraz, panie Holder, powiedział Holmes, oto róg, który odpowiada temu, który został tak nieszczęśliwie zgubiony. Czy mógłbym prosić, żeby go pan odłamał? Nie śniłoby mi się próbować, powiedział. W takim razie spróbuję. Holmes nagle nacisnął na niego całą swoją siłę, ale bezskutecznie. Czuję, że trochę się ugina, powiedział. Ale chociaż mam wyjątkowo silne palce, zajęłoby mi to mnóstwo czasu. Zwykły człowiek by tego nie dokonał. A teraz, co pan myśli, gdybym to rozbił, panie Holder? Rozległby się dźwięk jak strzał z pistoletu. Czy powie mi pan, że to wszystko wydarzyło się kilka metrów od pańskiego łóżka i że nic pan o tym nie słyszał? Nie wiem, co myśleć. Jest dla mnie ciemno, ale może rozjaśni się w miarę, jak będziemy jechać. Co pani myśli, panno Holder? Przyznaję, że nadal podzielam zakłopotanie mojego wuja. Pani syn nie miał na sobie butów ani kapci, kiedy go pani zobaczyła. Nie miał na sobie nic poza spodniami i koszulą. Dziękuję. Z pewnością mieliśmy niezwykłe szczęście podczas tego śledztwa i będzie to wyłącznie nasza wina, jeśli nie uda nam się wyjaśnić sprawy. Za pana pozwoleniem, panie Holder, teraz będę kontynuował moje śledztwo na zewnątrz. Poszedł sam na własną prośbę, wyjaśniając, że wszelkie niepotrzebne ślady stóp mogą utrudnić mu zadanie. Pracował przez godzinę lub dłużej, wracając w końcu z nogami ciężkimi od śniegu i rysami twarzy równie nieodgadnionymi jak zawsze. Myślę, że zobaczyłem już wszystko, co było do zobaczenia, panie Holder, powiedział. Najlepiej będę mógł panu służyć, wracając do siebie. Ale gdzie są te klejnoty, panie Holmes? Nie mogę powiedzieć. Bankier zacisnął dłonie. Nigdy ich już nie zobaczę, zawołał. I mój syn. Dajesz mi nadzieję. Moje zdanie w żaden sposób się nie zmienia. Więc na litość boską, co to była za ciemna sprawa, która miała miejsce w moim domu zeszłej nocy? Jeśli możesz mnie odwiedzić jutro rano w moim mieszkaniu na Baker Street między 9 a 10, z przyjemnością zrobię, co w mojej mocy, żeby to wyjaśnić. Rozumiem, że dajesz mi wolną rękę, by działać w twoim imieniu, pod warunkiem, że odzyskam klejnoty i że nie nałożysz żadnego limitu na sumę, którą mogę wypłacić. Dałbym fortunę, żeby je odzyskać. Bardzo dobrze. Do tego czasu zajmę się tą sprawą. Do widzenia. Możliwe, że będę musiał tu jeszcze raz przyjechać przed wieczorem. Było dla mnie oczywiste, że mój towarzysz podjął już decyzję w tej sprawie, choć jego wnioski przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Kilkakrotnie podczas naszej podróży do lasu próbowałem go w tej sprawie wypytać, ale zawsze zmieniał temat, aż w końcu porzuciłem go w rozpaczy. Nie było jeszcze godziny 15, gdy znów znaleźliśmy się w naszym małym pokoju. Pospieszył do swojej komnaty i po kilku minutach był już na dole, ubrany jak zwykły mokasyn. Z podniesionym kołnierzem, lśniącym płaszczem CD, czerwonym krawatem i znoszonymi butami. Był doskonałym przykładem swojej klasy. Myślę, że to powinno wystarczyć, powiedział, zerkając w szybę kominka. Chciałbym tylko, żebyś poszedł ze mną, Watsonie, ale obawiam się, że to nie wystarczy. Mogę być na tropie, a może podążam za wierzchowym ognikiem, ale wkrótce się dowiem, co to jest. Mam nadzieję, że wrócę za kilka godzin. Odkroił kawałek wołowiny z pieczeni na kredensie, włożył go między dwa kromki chleba i wsadziwszy ten prymitywny posiłek do kieszeni, ruszył na wyprawę. Właśnie skończyłem herbatę, kiedy wrócił, najwyraźniej w wyśmienitym humorze, wymachując w ręku starym, elastycznym butem. Rzucił go w kąt i nalał sobie herbaty. Zajrzałem tylko, przechodząc powiedział. Idę prosto. Gdzie? Och, na drugą stronę West Endu. Może minąć trochę czasu, zanim wrócę. Nie czekaj na mnie, bo się spóźnię. Jak ci idzie? Och, więc nie ma na co narzekać. Byłem w Streatham, odkąd cię ostatnio widziałem, ale nie byłem w domu. To bardzo miły mały problem i nie przegapiłbym go za wiele. Nie mogę jednak siedzieć i plotkować, muszę zrzucić te podejrzane ubrania i wrócić do siebie. Po jego zachowaniu poznałam, że ma więcej powodów do satysfakcji, niż sugerowałyby same jego słowa. Jego oczy błyszczały, a na jego płytkich policzkach pojawił się nawet rumieniec. Pospieszył na górę i kilka minut później usłyszałem trzask drzwi do holu, co powiedziało mi, że znów wyruszył na swoje sympatyczne łowy. Czekałem do północy, ale nadal nie było śladu jego powrotu, więc poszedłem do swojego pokoju. Nierzadko zdarzało się, że nie było go przez całe dnie i noce, gdy tylko coś wyczuł, więc jego spóźnienie nie było dla mnie zaskoczeniem. Nie wiem, o której godzinie wrócił, ale kiedy zeszłam na śniadanie w rano, oto stał, z filiżanką kawy w jednej ręce i gazetą w drugiej, tak świeży i schludny, jak to tylko możliwe. Wybacz, że zaczynam bez ciebie, Watsonie powiedział, ale pamiętaj, że nasz klient ma dziś rano dość wczesne spotkanie. Przecież jest już po 9:00, odpowiedziałem. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był on, zdawało mi się, że słyszę dzwonek. To rzeczywiście był nasz przyjaciel, finansista. Byłem zszokowany zmianą, jaka w nim zaszła, bo jego twarz, naturalnie szeroka i masywna, była teraz ściągnięta i opadła, a włosy zdawały się być co najmniej o odcień bielsze. Wszedł ze zmęczeniem i ospałością, co było jeszcze bardziej bolesne niż jego gwałtowność z poprzedniego poranka, i ciężko opadł na fotel, który mu podsunąłem. Nie wiem, co zrobiłem, żeby być tak ciężko doświadczonym, powiedział. Jeszcze 2 dni temu byłem szczęśliwym i zamożnym człowiekiem, bez żadnych trosk. Teraz zostałem pozostawiony samotnemu i zhańbionemu wiekowi. Jeden smutek depcze mi po piętach. Innego. Moja siostrzenica Mary mnie opuściła. Porzuciłeś mnie? Tak. Jej łóżko dziś rano było puste, jej pokój był pusty, a na stole w przedpokoju leżała dla mnie karteczka. Powiedziałem jej wczoraj wieczorem z żalem, a nie ze złością, że gdyby wyszła za mąż za mojego syna, wszystko byłoby z nim dobrze. Być może to było nierozważne z mojej strony. Do tej uwagi nawiązuję w tym liście. Mój najdroższy wuju, czuję, że sprowadziłem na ciebie ten kłopot i że gdybym postąpił inaczej, to straszne nieszczęście mogłoby nigdy nie nastąpić. Z tą myślą nie mogę już nigdy zaznać szczęścia pod twoim dachem. I czuję, że muszę cię opuścić na zawsze. Nie martw się o moją przyszłość, bo jest ona zapewniona. A przede wszystkim nie szukaj mnie, bo będzie to daremna praca i zła przysługa dla mnie. Za życia czy po śmierci, zawsze będę twoją kochającą Mary. Co mogła mieć na myśli w tej karteczce, panie Holmes? Czy myślisz, że wskazuje ona na samobójstwo? Nie, nie, nic takiego. To chyba najlepsze z możliwych rozwiązanie. Mam nadzieję, panie Holder, że zbliża się pan do końca swoich kłopotów. Co? Pan tak mówi. Słyszał pan coś, panie Holmes? Nauczył się pan czegoś? Gdzie są klejnoty? Nie uważałby pan, że 1000 funtów za sztukę to wygórowana suma? Zapłaciłbym 10. To byłoby niepotrzebne. 3000 pokryje sprawę, a jest jeszcze, jak sądzę, mała nagroda. Czy ma pan książeczkę czekową? Oto długopis. Lepiej wystaw go na 4000 funtów. Z oszołomioną miną bankier wypisał wymagany czek. Holmes podszedł do biurka, wyjął mały, trójkątny kawałek złota z 3 klejnotami i rzucił go na stół. Z okrzykiem radości nasz klient chwycił go. Ma pan to? Wydyszał. Jestem uratowany. Jestem uratowany. Reakcja radości była równie namiętna, jak jego żal, i przytulił odzyskane klejnoty do piersi. Jest jeszcze jedna rzecz, którą pan jest winien, panie Holder, powiedział Sherlock Holmes dość surowo. Och, sięgnął po długopis. Podaj sumę, a ja ją zapłacę. Nie, ten dług nie jest wobec mnie. Jesteś winien bardzo skromne przeprosiny temu szlachetnemu młodzieńcowi, twojemu synowi, który zachował się w tej sprawie tak, jakbym był dumny, widząc mojego syna, gdybym miał okazję go mieć. To nie Arthur je zabrał. Powiedziałem ci wczoraj i powtarzam dzisiaj, że tak nie było. Jesteś tego pewien. Pośpieszmy więc do niego natychmiast, aby dać mu znać, że prawda jest znana. On już ją zna. Kiedy wszystko wyjaśniłem, odbyłem z nim rozmowę i widząc, że nie chce mi opowiedzieć tej historii, opowiedziałem mu ją, na co musiał przyznać, że mam rację, i dodać kilka szczegółów, które jeszcze nie były dla mnie do końca jasne. Jednak twoje dzisiejsze wieści mogą otworzyć mu usta. Na litość boską, powiedz mi więc, co to za niezwykła tajemnica? Uczynię to i pokażę ci kroki, którymi do niej doszedłem. A najpierw pozwól, że powiem ci, że najtrudniej mi to powiedzieć, a tobie znieść, że doszło do porozumienia między Sir George'em Burnwellem a twoją siostrzenicą. Mary. Uciekli razem. Mary, to niemożliwe. Niestety, to więcej niż możliwe. To pewne. Ani ty, ani twój syn nie znaliście prawdziwego charakteru tego człowieka, kiedy wpuściliście go do kręgu waszej rodziny. To jeden z najniebezpieczniejszych ludzi w Anglii. Zrujnowany hazardzista, absolutnie zdesperowany łotr, człowiek bez serca i sumienia. Twoja siostrzenica nic nie wiedziała o takich ludziach. Kiedy wyszeptał jej przysięgę, tak jak zrobił to setce przed nią, pochlebiała sobie, że tylko ona poruszyła jego serce. Diabeł wie najlepiej, co powiedział, ale w końcu stała się jego narzędziem i miała zwyczaj widywać go prawie każdego wieczoru. Nie mogę i nie uwierzę w to, zawołał bankier z poszarzałą twarzą. Opowiem ci wtedy, co wydarzyło się w twoim domu tamtej nocy. Twoja siostrzenica, kiedy, jak jej się zdawało, poszłaś do swojego pokoju, zsunęła się na dół i rozmawiała ze swoim kochankiem przez okno prowadzące na alejkę do stajni. Ślady jego stóp odcisnęły się na śniegu. Tak długo tam stał. Opowiedziała mu o koronie. Jego nikczemna żądza złota rozgorzała na tę nowinę i zmusił ją do uległości. Nie mam wątpliwości, że cię kochała, ale są kobiety, w których miłość kochanka gasi wszystkie inne miłości i myślę, że ona musiała być jedną z nich. Ledwo posłuchała jego instrukcji, gdy zobaczyła, jak schodzisz na dół, po czym szybko zamknęła okno i opowiedziała ci o jednej z eskapad służby z jej drewnianonogim kochankiem, co było całkowitą prawdą. Twój chłopak Arthur poszedł spać po rozmowie z tobą, ale źle spał z powodu niepokoju o swoje klubowe długi. W środku nocy usłyszał ciche kroki za drzwiami. Wstał więc i wyjrzał przez okno, ze zdziwieniem widząc swoją kuzynkę skradającą się ukradkiem korytarzem, aż zniknęła w twojej garderobie. Sparaliżowany zdumieniem, chłopak wślizgnął się na jakieś ubranie i czekał tam w ciemności, aby zobaczyć, co wyniknie z tej dziwnej sprawy. Wkrótce wyszła z pokoju i w świetle lampy korytarzowej twój syn zobaczył, że trzyma w rękach drogocenny diadem. Zeszła po schodach, a on, drżąc z przerażenia, pobiegł za nią i wślizgnął się za zasłonę w pobliżu twoich drzwi, skąd mógł obserwować, co dzieje się w korytarzu. Zobaczył, jak ukradkiem otwiera okno, wręcza diadem komuś w mroku, a następnie, zamykając je ponownie, pospiesznie wraca do swojego pokoju. Przechodząc dość blisko jego miejsca, ukrył się za zasłoną. Dopóki była na miejscu, nie mógł podjąć żadnych działań bez strasznego zdemaskowania kobiety, którą kochał. Ale w chwili jej zniknięcia uświadomił sobie, jak druzgocące będzie to dla ciebie nieszczęście i jak ważne jest, aby to naprawić. Zbiegł na dół, tak jak stał, boso, otworzył okno, wyskoczył na śnieg i pobiegł alejką, gdzie w świetle księżyca dostrzegł ciemną postać. Sir George Burnwell próbował uciec, ale Arthur go złapał i doszło między nimi do szamotaniny. Twój syn szarpał koronę z jednej strony, a jego przeciwnik z drugiej. W szamotaninie twój syn uderzył Sir George'a i rozciął mu oko. Nagle coś pękło i twój syn, widząc, że trzyma koronę w rękach, rzucił się z powrotem, zamknął okno, wszedł do twojego pokoju i właśnie zauważył, że korona została skręcona w walce i próbował ją wyprostować, gdy ty się pojawiłeś. Czy to możliwe? Wydyszał bankier. Wtedy rozgniewałeś go, wyzywając go w chwili, gdy czuł, że zasłużył na twoje najserdeczniejsze podziękowania. Nie mógł wyjaśnić prawdziwego stanu rzeczy, nie zdradzając kogoś, kto z pewnością zasługiwał na odrobinę uwagi z jego strony. Przyjął jednak bardziej rycerskie podejście i zachował jej sekret. I dlatego krzyknęła i zemdlała na widok korony, krzyknął pan Holder. O mój Boże, jaki ze mnie ślepy głupiec. I prosi, żeby mi pozwolono wyjść na 5 minut. Ten drogi człowiek chciał zobaczyć, czy brakujący element jest na miejscu walki. Jakże źle go oceniłem. Natychmiast bardzo ostrożnie obszedłem go dookoła, żeby sprawdzić, czy nie ma na śniegu żadnych śladów, które mogłyby mi pomóc. Wiedziałem, że żaden nie spadł od poprzedniego wieczoru, a także, że był silny mróz, żeby zachować odciski. Przeszedłem ścieżką rzemieślnika, ale okazało się, że cała jest zdeptana i nie do odróżnienia. Tuż za nią, po drugiej stronie drzwi kuchennych, stała kobieta i rozmawiała z mężczyzną, którego okrągły odcisk z jednej strony wskazywał, że ma drewnianą nogę. Mogłem nawet stwierdzić, że zostali spłoszeni, ponieważ kobieta szybko pobiegła z powrotem do drzwi, o czym świadczyły głębokie ślady palców i lekkich obcasów, podczas gdy drewniana noga czekała chwilę, a potem odeszła. Wtedy pomyślałem, że to może być służąca i jej ukochany, o których już mi mówiłeś, i dochodzenie wykazało, że tak było. Przeszedłem przez ogród, nie widząc nic poza przypadkowymi śladami, które wziąłem za ślady policji. Ale kiedy dotarłem do alejki do stajni, na śniegu przede mną wyryła się bardzo długa i zawiła historia. Podwójna linia śladów mężczyzny w butach, a druga podwójna linia, którą z radością zobaczyłem, należała do mężczyzny bosego. Od razu byłem przekonany, na podstawie tego, co mi powiedziałeś, że ten drugi to twój syn. Pierwszy szedł w obie strony, ale drugi biegł szybko, a ponieważ jego kroki miejscami były zaznaczone na wgłębieniu buta, było oczywiste, że przeszedł za drugim. Podążyłem za nimi i odkryłem, że prowadzą do okna w sieni, gdzie buty wytarły cały śnieg, czekając. Potem poszedłem na drugi koniec alejki, oddalonej o jakieś 100 jardów lub więcej. Zobaczyłem, gdzie buty były obrócone, gdzie śnieg był rozcięty, jakby stoczono walkę, i wreszcie, gdzie spadło kilka kropli krwi, by pokazać mi, że się nie mylę. Buty pobiegły potem alejką, a kolejna mała smuga krwi wskazywała, że to on został ranny. Kiedy dotarł do głównej drogi na drugim końcu, stwierdziłem, że chodnik został odśnieżony, więc to był koniec tego śladu. Wchodząc jednak do domu, zbadałem, jak pamiętasz, parapet i framugę okna w holu przez lupę i od razu zobaczyłem, że ktoś zemdlał. Rozróżniłem zarys podbicia, gdzie postawił mokrą stopę, wchodząc. Zacząłem wtedy formułować opinię na temat tego, co się stało. Mężczyzna czekał za oknem. Ktoś przyniósł mu klejnoty. Czynność była nadzorowana przez twojego syna. Ścigał złodzieja, walczył z nim. Szarpali za koronę, ich zjednoczona siła zadała obrażenia, których żaden z nich osobno nie mógłby wyrządzić. Wrócił z nagrodą, ale zostawił jej fragment w uścisku przeciwnika. Jak dotąd nie miałem wątpliwości. Pytanie brzmiało teraz, kim był ten człowiek i kto przyniósł mu koronę? Moja stara maksyma głosi, że kiedy wykluczy się niemożliwe, cokolwiek pozostaje, choćby nieprawdopodobne, musi być prawdą. Teraz wiedziałem, że to nie ty ją strąciłeś. Pozostała więc tylko twoja siostrzenica i pokojówki, ale jeśli to były pokojówki, dlaczego twój syn pozwoliłby się oskarżyć zamiast nich? Nie mogło być żadnego powodu. Tak jak kochał swoją kuzynkę. Istniało jednak doskonałe wytłumaczenie, dlaczego miał zachować jej sekret, tym bardziej, że sekret był haniebny. Kiedy przypomniałem sobie, że widziałeś ją przy tym oknie i jak zemdlała, ponownie widząc koronę, moje przypuszczenie stało się pewnością. A kim mógł być jej wspólnik? Najwyraźniej kochanek, bo któż inny mógłby przewyższyć miłość i wdzięczność, jaką musiała do ciebie czuć. Wiedziałem, że rzadko wychodzisz i że twój krąg znajomych jest bardzo ograniczony, ale wśród nich był Sir George Burnwell. Słyszałem o nim wcześniej jako o człowieku o złej reputacji wśród kobiet. To on musiał nosić te buty i zachować brakujące klejnoty. Chociaż wiedział, że Arthur go odkrył, mógł i tak pochlebiać sobie, że jest bezpieczny, bo chłopak nie mógł powiedzieć ani słowa, nie narażając własnej rodziny. Cóż, twój własny zdrowy rozsądek podpowie mi, jakie kroki podjąłem. Udałem się w postaci mokasyna do domu Sir George'a, udało mi się poderwać znajomego z jego lokajem, dowiedziałem się, że jego pan poprzedniej nocy obciął sobie głowę i w końcu, za 6 szylingów, zabezpieczyłem wszystko, kupując parę jego zużytych butów. Z nimi pojechałem do Streatham i przekonałem się, że idealnie pasują do śladów. Widziałem wczoraj wieczorem na zaułku źle ubranego włóczęgę, powiedział pan Holder. Dokładnie, to byłem ja. Stwierdziłem, że mam swojego człowieka, więc wróciłem do domu i się przebrałem. To była delikatna rola, którą musiałem wtedy odegrać, ponieważ wiedziałem, że należy uniknąć oskarżenia, aby zapobiec skandalowi i wiedziałem, że tak przebiegły Łotr dostrzeże, że mamy związane ręce w tej sprawie. Poszedłem i zobaczyłem go. Na początku, oczywiście, wszystkiemu zaprzeczył, ale kiedy opowiedziałem mu o wszystkich szczegółach, próbował się wymądrzać i zdjął koło ratunkowe ze ściany. Znałem jednak mojego człowieka i przyłożyłem mu pistolet do głowy, zanim zdążył uderzyć. Wtedy stał się trochę bardziej rozsądny. Powiedziałem mu, że damy mu cenę za kamienie, które trzymał, 1000 funtów za sztukę. To wywołało pierwsze oznaki żalu, które okazywał. Po co to wszystko psuć? Powiedział. Puściłem je po 600 za 3. Wkrótce udało mi się zdobyć adres odbiorcy, który je miał, obiecując mu, że nie będzie ścigania. Wyruszyłem do niego i po długich negocjacjach kupiłem nasze kamienie po 000 za sztukę. Potem zajrzałem do twojego syna, powiedziałem mu, że wszystko jest w porządku i ostatecznie położyłem się spać około 14 po tym, co mogę nazwać naprawdę ciężkim dniem pracy. Dzień, który uratował Anglię przed wielkim skandalem publicznym, powiedział bankier, wstając. Panie, nie mogę znaleźć słów, by ci podziękować. Ale nie uznasz mnie za niewdzięcznego za to, co zrobiłeś. Twoje umiejętności rzeczywiście przewyższyły wszystko, co kiedykolwiek o nich słyszałem. A teraz muszę polecieć do mojego drogiego chłopca, aby przeprosić go za krzywdę, którą mu wyrządziłem. Co do tego, co mówisz mi o biednej Mary, to trafia mnie to do serca. Nawet twoje umiejętności nie powiedzą mi, gdzie ona teraz jest. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, odparł Holmes, że jest tam, gdzie jest Sir George Burnwell. Równie pewne jest, że bez względu na to, jakie grzechy popełniła, wkrótce spotka ją dotkliwa kara.